21.30, prawie dokładnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Rozpoczynamy czas wzrastania. Temat i goście oczywiście już troszeczkę znani, ale nie dla wszystkich pewnie, bo w Westerplatte Młodych już mieliście okazję spotkać szkołę, tak w skrócie mówiąc, Dzieci Światłości. Natomiast w studiu radiowym ta szkoła wzmocniła się nieco. Nowe osoby dotarły, także za moment mam nadzieję, że się przedstawią wyczerpująco. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam można nas znaleźć. Tam jest też baner. Rok młodości dla miłości, taki temat naszej dzisiejszej audycji. I pod tym banerem jest miejsce, żeby coś napisać, więc jeżeli macie ochotę, zapraszamy do tego, żeby napisać tam coś, a może w sposób szczególny odpowiedź na pytanie, które dzisiaj chcemy zadać, w jaki sposób spotykasz się z Panem Bogiem. To jest taka nasza propozycja. Na numer 536 600 500 możecie wysyłać SMS również w tej samej sprawie. 536 600 500. W jaki sposób spotykasz się z Bogiem? Będziemy powtarzali i przypominali te rzeczy. Natomiast teraz, nie przedłużając zbytnio, chcę przedstawić, a może poprosić bardziej, żeby sami się przedstawili, żeby te nasze Dzieci Światłości powiedziały coś o sobie, więc przede wszystkim na początku chcę powiedzieć, że się bardzo cieszę, że jesteście z nami i że mam nadzieję trochę dobrych, pięknych rzeczy powiecie. Mieliśmy tego próbkę już w Westerplatte Młodych, więc nadzieja jest taka niebezpodstawna, powiem szczerze. A zatem witam Was raz jeszcze serdecznie i proszę, żebyście przynajmniej swoje imię powiedzieli naszym słuchaczom, skąd jesteście, czym się zajmujecie, a później zobaczymy, co dalej będzie.
Szczęść Boże, ja mam na imię Jerzy i jestem absolwentem obecnego rocznika Dzieci Światłości.
Cześć, mam na imię Julia. Ja urodziłam się w Holandii i byłam też na roku szkoły Dzieci Światłości we Francji i od teraz 4 lat jestem w Polsce.
Cześć, mam na imię Dorota. Pochodzę z Łodzi. W Dzieciach Światłości byłam rok temu. Tak, na roczniku 12. I mieszkam w Łodzi, pracuję w Łodzi.
Cześć, jestem Iza. Jestem z Kozienic. Obecnie mieszkam w Łodzi i zdecydowałam się na drugi rok Dzieci Światłości.
Cześć, mam na imię Dagmara. Pochodzę z Łodzi, pracuję w Łodzi. Ja, tak jak Dorota, skończyłam formację rok temu.
Witajcie, ja mam na imię Sebastian. Pochodzę ze Stąporkowa w województwie świętokrzyskim. Jestem absolwentem Szkoły Dzieci Światłości.
No właśnie, dziękuję. Już trochę więcej wiemy na temat tego, z kim mamy do czynienia. Natomiast myślę, że warto będzie powiedzieć na początku o tym, czym jest Szkoła Dzieci Światłości. Mówiliście to trochę może enigmatyczne dla słuchaczy. Jestem na drugim roku, jestem po 12 roku i tak dalej, czy no takie trudne czasem do zrozumienia słowa, wyrażenia, więc myślę, że warto zacząć od tego, no, czym jest ta Szkoła Dzieci Światłości jak wygląda formacja, jak to wszystko u Was funkcjonuje, a później pójdziemy dalej trochę.
Pełna nazwa szkoły to jest Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Dzieci Światłości. I każde słowo ma tu znaczenie. Szkoła jest katolicka, czyli jest w diecezji łódzkiej, w Łodzi się mieści i jest oddelegowany opiekun szkoły przez biskupa łódzkiego. Jest nim ksiądz Grzegorz Korczak. Szkoła, czyli trwa przez 9 miesięcy i też jest okresem, kiedy się różnych rzeczy uczymy. Szkoła kontemplacji czyli no jest to czas, kiedy na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, jest to czas poświęcony dla Niego. To jest 9 miesięcy dla Pana Boga, czyli jest to taka wspólnota, do której można przyjść na 9 miesięcy właśnie z takim pragnieniem zbliżenia się do Pana Boga. I szkoła też ewangelizacji, czyli nie tylko spędzamy ten czas z Panem Bogiem, ale też wychodzimy w którymś momencie, żeby się dzielić, żeby się Nim dzielić. No i Dzieci Światłości, to jest szkoła, w której ważny jest, uczymy się też dziecięstwa, radości, więc to tak bardzo, bardzo pokrótce może Sebastian powiesz o historii trochę, to co mówiłeś wcześniej.
Bardzo chętnie. Otóż początki szkoły sięgają mniej więcej 60 lat wstecz, ponad, kiedy to założyciel naszej szkoły, Daniel Ląż, rozeznał swoje powołanie jako powołanie zakonne. Wstąpił do zgromadzenia benedyktynów i po formacji został wysłany na misję do Afryki, do Ruandy. I tam spędził 13 lat wśród tamtejszej ludności, która go jakoś tak zachwyciła tą radością, taką spontanicznością i tą taką żywą relacją z Panem Bogiem. I on już taki miał pragnienie, żeby już pozostać tam, spędzić tam resztę swojego życia, ale ku jego rozpaczy musiał wrócić do Europy, do Francji. No i ciężko mu było tak odnaleźć się w Europie. Zobaczył dużo zmian w mentalności właśnie ludzi, w społeczeństwie i poprosił swych przełożonych o taki czas bycia pustelnikiem. Dostał na to zgodę i przez 7 lat mieszkał gdzieś pod Alpami jako pustelnik i był pasterzem owiec po prostu. Tam też powstała najbardziej chyba znana jego książka, Zraniony pasterz. I tam po tych 7 latach do jego pustelni przybył pewien młody człowiek, który zostawił mu list i z takim trochę żalem zwrócił się do niego jako kogoś, kto reprezentuje Kościół i powiedział: dlaczego wy nic nie robicie dla młodych, że dzisiaj młodzi ludzie umierają, po prostu podają w nałogi, odchodzą od Kościoła i nie chcą takiego Kościoła. I on z tym listem poszedł do swojego przełożonego i ten przełożony ze łzami w oczach powiedział mu: tak, to jest twoje powołanie, idź do młodych. No i wyszedł. No i ku jego zaskoczeniu to słowo, które im głosił, spotykało się z wielkim entuzjazmem i z wielką taką otwartością i czasami wręcz godzinne spotkania przedłużały się w kilka godzin, że ludzie chcieli zostawać jeszcze po spotkaniach, jeszcze chcieli mszę świętą razem przeżyć. I to było piękne, on był zachwycony tym, ale czuł, że to go bardzo obciąża i że sam nie jest w stanie tego po prostu pociągnąć. Potrzebował wsparcia i zastanawiał, kto będzie najlepszym wsparciem dla niego w takiej pracy z młodymi. I bardzo go poruszyły słowa Jana Pawła II, który mówił na Światowych Dniach Młodzieży: młodzi, wy bądźcie ewangelizatorami młodych. I nagle takie światło właśnie, że kto lepiej dotrze do młodych ludzi, jeśli nie ich rówieśnicy, właśnie młodzi ludzie. Potrzebuje młodych współpracowników, tylko takich dobrze uformowanych, prawdziwych apostołów. Ale skąd takich wziąć? Wypadałoby, żeby przeszli jakąś formację, właśnie przydałaby się jakaś szkoła, która by formowała takich ludzi. Że takiej nie znalazł, więc sam taką założył. I tak właśnie 34 lata temu w południowo-wschodniej Francji powstała szkoła Jeunesse Lumière, w tłumaczeniu na polski Młodzi Światło. Po 20 latach, czyli 14 lat temu, powstała taka szkoła w Polsce, w Łodzi. Założył ją właśnie diecezjalny ksiądz, kapłan i absolwentka szkoły francuskiej. I tak z małego po prostu dzieła ta szkoła ma kontynuację aż do dzisiaj. Przewinęło się przez naszą szkołę już około ponad 100 osób, przez szkołę francuską już 500 osób. Więc widać, że Pan Bóg daje konkretne owoce i wydaje młodych ludzi, którzy zaczerpnęli tego światła i po tych 9 miesiącach formacji narodzili się na nowo dla Kościoła, dla świata, aby być żywymi świadkami Chrystusa w Kościele, w świecie. Może na razie tyle.
Nic dodać, nic ująć. Takie pytanie też o 9 miesiącach mówimy. To jest no, niezwykle symboliczna kwestia. W Westerplatte Młodych w Sądzie było pytanie, co można zrobić w ciągu 9 miesięcy i padały różne odpowiedzi. Na myśl przychodził czas okresu ciąży, czyli stanu błogosławionego kobiety, która przygotowuje się do macierzyństwa, do narodzenia. Zanim o tych 9 miesiącach, to chciałbym spytać was tak bardzo osobiście, konkretnie, jak wy trafiliście do tej wspólnoty, bo no to jest coś niesamowitego, że jest młody człowiek, mam to przed sobą, państwo tego nie słyszycie i nie widzicie bardziej, ale to są młodzi ludzie, którzy potrafią na 9 miesięcy, a później może jeszcze na następne 9, jakoś się troszeczkę wyłączyć, zamknąć wspólnie w jednym domu, w pewnej wspólnocie, w grupie ludzi i tam spotykać się z Panem Bogiem. Więc takie pytanie moje do was, takie bardzo, bardzo też konkretne i nie szczędźcie słuchaczom swoich słów na ten temat. Jak się trafia do takiej wspólnoty? Co się musi wydarzyć w życiu? Czy coś musi się wydarzyć? Czy po prostu zaproszenie czyjeś? Czy, no w jaki sposób wy trafiliście bardzo konkretnie do Szkoły Dzieci Światłości?
Dobrze, to ja powiem. Ja zanim poszłam do szkoły francuskiej Jeunesse Lumière, czyli ta szkoła francuska Dzieci Światłości, byłam w zgromadzeniu kontemplacyjnym, klauzurowym w Belgii przez jakiś czas. I kiedy wróciłam z powrotem do świata, właściwie byłam trochę zagubiona i nie wiedziałam dobrze, dokąd iść. Wiedziałam dobrze, że mam to pragnienie służyć Panu Bogu i iść za Nim, też ciągle w radykalny sposób, ale byłam zagubiona. A w pewnym momencie sobie powiedziałam, że Panie Boże, ja już nie wiem, ja sama nie wymyślę, nie mam pomysłu, dokąd iść, czy w lewo, czy w prawo, więc proszę Cię, abyś mi posłał na drogę osobę. I ta pierwsza rzecz, co ta, jak usłyszę jakąkolwiek sugestię z ust tej osoby, to ja to zrobię. I ponieważ ja nie wiedziałam dobrze, co dalej z moim życiem, to zdecydowałam, żeby wrócić do mojego klasztoru i porozmawiać z moją matką przełożoną. Rozmawiałam z nią i w pewnym momencie ona nie wiedziała, że ja oczekuję od niej jakąś odpowiedź. Ona też nie wiedziała, że ja mam takie pytanie w moim sercu. Tylko tak sobie rozmawiałyśmy dosyć na luzie. I w pewnym momencie ona mi mówi: Julia, no pamiętasz, że chyba w tamtym roku mieliśmy takie rekolekcje we Francji. Był też ten ojciec Daniel Lange. Ja mówię: no, tak, pamiętam. I ona mówi: a wiesz, bo ja tak, no ja wiem akurat, że tam gdzieś na południu Francji, tam chyba jest taka szkoła dla młodych ludzi, katolicka szkoła modlitwy, ewangelizacji dla młodych ludzi ze wszystkich różnych narodowości. Jak ja to tylko to usłyszałam, tylko tyle, nic więcej, i od razu moje serce powiedziało tak. Więc ja nie wiedziałam nic o tej szkole, nic, tylko tyle, że spotkałam też ojca Daniel Lange i moją rozmowę z Panem Bogiem w moim sercu, i to była moja decyzja i to wszystko. Pojechałam i jak tam dotarłam, to wiedziałam, że jestem na moim miejscu.
Jeżeli chodzi o mnie, to tutaj nie było tak łatwo. Zazwyczaj jest tak jak to już w sumie obserwujemy, że nikt nie trafia do tej szkoły tak po prostu, tak? Zazwyczaj nas coś sprowadza i często jest tak, że po prostu coś w życiu zaczyna się psuć, tak? I na przykład w moim przypadku było tak, że po prostu zagubiłam się. Pojawiło się wiele zranień z przeszłości, wiele nieudanych relacji. Pojawił się smutek, nie mogłam sobie też znaleźć pracy. Byłam w jednej wspólnocie, potem byłam w drugiej wspólnocie. I czułam, że po prostu nie mogę sobie poradzić, tak? I zaczęłam też, wiadomo, pytać Pana Boga. W pewnym momencie spotkałam osobę w neokatechumenacie, która była absolwentką właśnie Dzieci Światłości. W pierwszym momencie, jak powiedziałam jej szkole, no to mówi, no mieszkają młodzi ludzie razem, mówię, super, wszystko pięknie. Natomiast, no jeżeli chodzi o modlitwę, to już tak nie za bardzo. I w pierwszym momencie odrzuciłam ten pomysł, ale on gdzieś tam w moim sercu tak kiełkował. I zaczęłam pytać dalej Pana Boga. I po prostu w pewnym momencie usłyszałam, że idź do przodu, rób cokolwiek, a ja będę działał. I po prostu w pewnym momencie pojawiła się myśl, że po prostu zaryzykuję, nie mam nic do stracenia. I podjęłam decyzję o tym, że wstąpię do szkoły.
Kto jeszcze nam powie, jak to się stało, że wstąpił? Iza.
U mnie wyglądało to tak, że kilka lat temu na rekolekcjach ignacjańskich spotkałam Pana Boga. Pana Boga żywego, który bardzo mnie kocha i od tamtej pory bardzo chciałam za nim pójść, ponieważ nadał sens mojemu życiu. I rok temu wylądowałam w Warszawie. Byłam już po studiach. Rozpoczęłam pracę. Ale gdzieś nosiłam w sercu pragnienie wspólnoty albo bycia wśród ludzi, którzy żyją wiarą. Ale tak naprawdę, że naprawdę ta Ewangelia przekłada się na ich życie. Bardzo chciałam czerpać od takich ludzi, uczyć się i wzajemnie siebie nosić. Bardzo, bardzo gdzieś to w moim sercu to pragnienie rosło i prosiłam Pana Boga, żeby mi pokazał, w którym kierunku pójść i gdzie to ma się, gdzie to jest, gdzie jest takie miejsce. Też pojawiły się pytania a propos powołania. Chciałam je odkryć, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. I szukałam takiego miejsca, wciąż pracując i mieszkając w Warszawie i czułam się trochę samotnie. Myślałam też o... Szukałam po prostu wspólnoty jakiejś w Warszawie, jednak nie znajdowałam takiej, którą bardzo bym chciała, bo chodziło mi o to, żeby mieszkać razem, żeby być razem, żeby zobaczyć, jak tacy ludzie żyją po prostu na co dzień Ewangelią. Taka grupa modlitewna raz na tydzień, czułam, że to dla mnie jest za mało. I któregoś razu pojechałam na rekolekcje ignacjańskie, już kolejny raz. I tam spotkałam dziewczynę, która była absolwentką szkoły. I kiedy minął ten czas ciszy, ja pamiętam, że podczas tych rekolekcji byłam z Panem Bogiem. Byliśmy razem i On wypełniał mnie z sobą, swoją radością. Ale gdzieś w moim sercu było takie miejsce puste, takie niewypełnione i cały czas się pytałam Go, co to jest, dlaczego tak jest? Przecież Ty, Panie Boże, jesteś wszystkim, więc o co tutaj chodzi? I kiedy rekolekcje się skończyły i można było już rozmawiać, to ta dziewczyna pokazała mi ulotkę szkoły i kiedy ją zobaczyłam i zaczęłam czytać, co tam jest, kontemplacja, modlitwa, praca, to bardzo się ucieszyłam, bo właśnie czegoś takiego szukałam, życia braterskiego, mieszkania razem, ale zobaczyłam, że to jest Łódź i posmutniałam, bo ja przecież mieszkam w Warszawie i miałabym rzucić pracę i zostawić wszystko i nagle wyjechać do Łodzi, już kolejna przeprowadzka, więc stwierdziłam, że nie. No ale gdzieś cały czas rozmawiałyśmy na ten temat i pamiętam, że wracałyśmy razem do Warszawy. I kiedy już dojechałyśmy, poszłyśmy na herbatę i długo rozmawiałyśmy i pamiętam, że tej rozmowie towarzyszyła radość i po tej rozmowie poczułam, że jestem taka bardzo szczęśliwa, że jest pełnia i zrozumiałam, że to jest to, że chodzi, że pełnię otrzymuję wtedy, kiedy jestem z Panem Bogiem, ale też jestem z drugim człowiekiem. I kiedy nawiązuję też relacje i kocham innych i oni kochają mnie, Ale dziś cały czas bałam się tej decyzji, bałam się zrezygnowania z pracy, kolejnej przeprowadzki i prosiłam Pana Boga, żeby dał mi odwagę, bo jej nie miałam. Było dużo lęku, właściwie co to za wspólnota tak naprawdę, no bo też niewiele o niej wiedziałam, tyle co z ulotki i tyle co ta dziewczyna mi powiedziała, więc pojechałam na rekolekcje, żeby się dowiedzieć, poznać. I musiałam pojechać dwa razy, żeby się przekonać. Pierwszy wyjazd był do domu w Sfolszewicach, bo są dwa domy w Polsce. I tam byliśmy, ale wtedy jeszcze nie byłam przekonana. I dopiero za drugim razem, kiedy pojechałam, tak już myślę sobie, Panie Boże, dobra, skoro to ma być to, bo cały czas gdzieś po mojej głowie chodziło hasło Dzieci Światłości i cały czas gdzieś w moim sercu było to pragnienie, żeby tam pojechać, żeby się dowiedzieć więcej. I cały czas się pytałam, co tam, a czy są jacyś kandydaci, czy są już nowi. I cały czas gdzieś byłam ciekawa i dopytywałam, sama nie wiedziałam czemu. I pojechałam drugi raz już do domu w Łodzi. No i tam zrozumiałam, że to jest to. Że chcę tam zostać, że chcę tam mieszkać. I kiedy to zrozumiałam, to też poprosiłam, Panie Boże, no to w takim razie musisz mi dać odwagę. I dał mi odwagę, żeby też powiedzieć w pracy, co robię, dlaczego tak zdecydowałam i tak dalej. I uznałam, że będę szczera. Myślę, że to... Że, no nie żałuję, że tak wyszło i bardzo się cieszę z tej decyzji.
Dziękuję bardzo. No tak, tytułem wstępu możemy powiedzieć, że to było, chociaż już 52 minuty po 21. Szkoła Dzieci Światłości i ludzie, którzy z tą szkołą są związani, bądź na bieżąco, bardzo aktualnie, bądź kiedyś słyszymy, To, co tam się dzieje mniej więcej, wiemy, znamy trochę historii. Za moment będziemy rozmawiać też o takich bardzo konkretnych sytuacjach. Co wy tam robicie? Jak można ze sobą wytrzymać, zjeżdżając się gdzieś tam z różnych części Polski, nie tylko Polski, jak słyszymy. No i żyć ze sobą, modląc się, pracując, przebywając na co dzień praktycznie 24 godziny. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku. Jesteśmy obecni. Krzysztof nas pozdrawia absolwentów i osoby, które chciały przeżyć ten czas z Jezusem. Pozdrawiamy również Krzysztofa. Czekamy na SMS-y 536 600 500. Taki numer. Pytanie, które chcielibyśmy wam zadać. W jaki sposób spotykasz się z Panem Bogiem? Może macie też pytania do osób, które są w studiu, do naszych gości, to też oczywiście są one mile widziane. Przy SMS-ach prosimy, żeby też podpisać się imieniem, bo to jest też ważne, żeby jakoś umiejętnie się komunikować. Teraz Niemądrość Świata Tego, zespół Nie ma gotu, jako nie przerywnik, nie przerwa, nie czas na reklamy czy coś w tym stylu, ale też jako uzupełnienie tego, o czym sobie mówimy, a po tej piosence wracamy do studia, do naszej rozmowy. Niemądrość świata tego i zespół Nie ma go tu. Pozdrawiamy serdecznie. Też być może niedługo pojawią się u nas tutaj w czasie wzrastania i w Westerplatte młodych, ale nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów. A my jesteśmy oczywiście w naszym studiu z gośćmi ze Szkoły Dzieci Światłości, tak mówiąc w skrócie, a pełna nazwa... czego Jerzy nie uczy, nie ubrzmi, bo tutaj były takie sugestie, żeby ją wymienić. Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych Dzieci Światłości. Tego młodych zabrakło, ewangelizacja młodych. Mam nadzieję, że sobie o tej ewangelizacji młodych jeszcze powiemy dzisiaj, ale tak jak mówiłem przed piosenką, powiedzcie, jak wy żyjecie w tej szkole, w tym miejscu, gdzie się spotykacie, bo już wiemy trochę, że przyjeżdżacie na 9 miesięcy, żeby żyć w pewnym miejscu i praktycznie przebywać ze sobą 24 godziny na dobę. Jak to wygląda w praktyce, powiedzcie, tak bardzo konkretnie?
Aha, to może ja powiem. W praktyce wygląda to tak, że każdy rocznik jest inny i w zależności od ilości osób, to w tym domu jest ciaśniej albo luźniej, ale zawsze coś się dzieje. No i tak jak w każdym domu, trzeba się tym domem po prostu zająć, czyli sobie gotujemy, sprzątamy. Z mojego rocznika pamiętam, że ulubionym miejscem, które sprzątaliśmy, były łazienki. Wszyscy zawsze chętnie się bardzo zgłaszali, żeby sprzątać łazienki. Bo to takie fajne miejsce. I co tam jeszcze? Coś chciałaś dodać, Iza?
Jak wygląda dzień? Nie?
A jak wygląda dzień? No to też ciężko powiedzieć, bo każdy dzień jest inny. Tak, każdego dnia jakby co innego jest trochę do zrobienia, ale centrum każdego dnia jest msza święta i tam się wszyscy wspólnie gromadzimy, którym się uda. I mamy trochę modlitwy, czyli od rana i ucznia. Taki czas na swoją osobistą modlitwę, którą my nazywamy modlitwa serca. Nieszpory, kompleta. Jak ktoś ma ochotę jeszcze bardzo późno w nocy zostać na różaniec, to też jest taka okazja na wspólny. A w międzyczasie też nie siedzimy sobie w tym domu tak grzecznie i nie czekamy, tylko każdy ma pracę albo studia, tak żeby się po prostu też rozwijać, więc czas jest w zasadzie zapełniony po brzegi.
Tak, i żyjemy chłopcy i dziewczęta w jednym domu, więc mamy dwa osobne piętra i żyjemy tak naprawdę tak jak w rodzinie, staramy się, żeby te relacje były też takie jak brat i siostra.
No i tak jak każdy dzień ma swój rytm, tak też każdy tydzień właściwie ma swój rytm. Każdego tygodnia przeżywamy bardziej intensywnie. Każdy czwartek, każdy piątek. Później sobotę wieczorem obchodzimy bardziej uroczysto nieszpory, zmartwychwstania i niedziela, żeby jakby żyć w takim rytmie paschalnym od Paschy do Paschy.
Mhm. To też jest ważne, jeżeli chodzi na przykład o jakieś obowiązki, to też tutaj jesteśmy tak podzieleni, że zazwyczaj są powiedzmy dwie osoby, które robią jedną rzecz, więc można siebie nawzajem wspierać, tworzyć jakieś systemy, w jaki sposób prać, w jaki sposób gotować, żeby to wszystko funkcjonowało. I też jakby szkoła to 9 miesięcy jest podzielona na 3 okresy i pierwsze 3 miesiące są takim okresem powiedzmy ochronnym, kiedy tych obowiązków jest mniej i można bardziej skupić się na tym, żeby wejść w ogóle w rytm szkoły, bo to też jest dosyć trudne, tak? Jak się wchodzi ze świata do takiej szkoły, gdzie jest dużo modlitwy, jednocześnie pracy. W kolejnych 3 miesiącach są nowe obowiązki, a w ostatnich 3 jest najwięcej odpowiedzialności.
A tak po ludzku, powiedzcie, łatwo jest? No początek na pewno jest sympatyczny, bo jest wszystko nowe i tak się widzicie po raz pierwszy. Być może z niektórymi wszystko się podoba, wszystko zachwyca, fascynuje, ale później już zauważamy, że ten ma takie przyzwyczajenia, ten ma takie wady, przywary i tak dalej. Jak to wygląda? Bo to nie jest tydzień, gdzie przyjeżdża się na rekolekcje i wyjeżdżacie po tygodniu, ale to jest jednak prawie rok, więc jak to wygląda od tej strony?
Faktem jest, że na początku jest dużo entuzjazmu, wszyscy się poznają, ale im dalej w las jest coraz trudniej. Ja pamiętam, miałam taki moment gdzieś po Bożym Narodzeniu, kiedy było mi już tak bardzo trudno. Były momenty, w których, chociaż było ich mało, ale był moment, w którym już myślałam, że nie dam rady, że już mam dosyć, ale cieszę się, że wytrwałam, bo to też przyniosło owoce i tak naprawdę zobaczyłam je dopiero po formacji. Wszyscy mi mówili, że im trudniej, tym więcej owoców, ale ciężko mi było w to uwierzyć, ale jednak mieli rację, muszę to przyznać. Jest to trudne też o tyle, że no tak jak ksiądz powiedział, że każdy też jest z innego środowiska, każdy jest inny, każdy ma swój charakter, swoje wady i zalety. I my te wady i zalety poznajemy, bo tworzą się bliskie relacje, kiedy przebywamy ze sobą tak 24 godziny na dobę, to poznajemy siebie tacy, jacy jesteśmy naprawdę. I to nas uczy przyjmować siebie nawzajem, znosić z cierpliwością, uczyć się też siebie rozwijać w duchu miłości braterskiej. No i też stawania w prawdzie, no bo też poznajemy siebie, jacy jesteśmy, też nie zawsze to jest kolorowe, dlatego to jest dobre, bo mamy szansę, widząc, że robimy coś nie tak, albo że krzywdzimy w jakiś sposób swoim zachowaniem drugą osobę, to inni nam to mówią, że coś jest nie tak, że to jest takie zwierciadło. Druga osoba i bracia i siostry we wspólnocie to są takie zwierciadła nas samych i widząc, że w jakiś sposób możemy kogoś krzywdzić, to mamy szansę się zmienić, wzrosnąć. Więc myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby wzrastać nie tylko w wierze, ale też w życiu takim międzyludzkim.
A czy po ludzku jest no to możliwe? Uważam, że nie, że to nie jest możliwe, że no taka mieszanka osób i też z różnymi charakterami i z różnymi zranieniami, z różnymi przyzwyczajeniami, z różnymi sposobami myślenia, że to jest wszystko, każdy człowiek jest tak inny i ten świat też jest no, tak skonstruowany, że no i też grzech, który każdy z nas w sobie nosi, no przyczynia się do tego, że takie życie jest bardzo trudne i mi się wydaje, że gdyby w tym wszystkim nie było Pana Boga, to ta szkoła by się rozleciała już, nie wiem, czy pierwszy rocznik by w ogóle dotrwał do końca. Tak samo we Francji, no 30 lat na pewno by ta szkoła nie wytrzymała, że widać ewidentnie w tym łaskę Pana Boga, że On poprzez konkretne jakieś instrumenty, jakieś zasady oparte na Ewangelii, poprzez ducha modlitwy i poprzez działanie łaski właśnie, poprzez konkretne osoby. On prowadzi tą szkołę i widać to, że no, po ludzku nikt by sobie tak tego nie wyobraził. Jakieś słyszałem takie mądre słowa, ktoś mi zadał pytanie, po czym poznać, że coś jest od Ducha Świętego? I zastanawiałem, No nie wiem, trudne pytanie. I ta osoba mi odpowiedziała po tym, że człowiek by na to nigdy nie wpadł.
Tak, mamy takie też cztery filary, które nam pomagają w tym życiu braterskim i w mieszkaniu w całym domu. Pierwszym z nich jest modlitwa, na której się opiera też życie nasze. Jest to pierwszy filar, potem jest formacja. Życie braterskie i misje, których myślę, że mam nadzieję rozwiniemy.
Tak, i ten filar o życiu braterskim, tam są po prostu takie wskazówki, które pomagają nam na co dzień, żeby no, zwyczajnie się nie pozabijać w tym domu. I po prostu staramy się do tych wskazówek stosować, bo one są bardzo ułatwiające.
tak na co dzień. I też po prostu jak ja pamiętam, że się, jak się z kimś kłóciłam, no to głupio było potem wieczorem iść na kompletę i po prostu no, modlić się, tak? I po prostu no zawsze jakoś, no to pomagało, tak? Pomagało, starałam się, nie wiem, czy jeszcze tego samego dnia, czy następnego jakoś sprawę rozwiązać.
Może właśnie no warto, że te cztery elementy wymienić. I to jest te, które nam pomagają funkcjonować razem, i to przebaczenie, czyli tak jak Dorota mówiła o tym, że żeby starać się przed zaśnięciem, taki mamy też gest, że staramy się często się błogosławić nawzajem, więc czasami to jest po prostu, że ja stawiam komuś na czole znak krzyża i to jakby już jest taki znak, że tego przebaczenia. Kolejnym takim elementem jest prorocze spojrzenie, czyli żeby staramy się, to nie zawsze umiem, uczymy się tego, ale żeby widzieć w drugim to, co Pan Bóg w nim złożył, czyli nie patrzeć tylko na koncentrować się na tym, co mi się nie podoba, co jest dla mnie trudne, denerwujące, ale starać się patrzeć tak, jak Pan Bóg patrzy na drugiego, że on widzi potencjał, dobro, coś, co nawet jeszcze się nie rozwinęło, ale co jest tym dobrem, który złożył w drugim Pan Bóg. Jeszcze taką zasadą, która nam pomaga, jest wszyscy dla wszystkich, czyli że staramy się nie tworzyć takich podgrupek, w których no nie wiem, kogoś bardziej lubię, no to z nim spędzam czas cały czas. Nie, że właśnie staram się spędzać też dużo czasu z tymi, którzy są dla mnie trudni, bo jakby ten czas jest i ze względu na wspólnotę i dla Pana Boga i to jest ważne. Też jakby Pan Bóg mi dużo daje też przez to, że nagle właśnie jestem z ludźmi, którzy są na pierwszy rzut oka jakoś dla mnie trudni. Często najwięcej. I jeszcze jest taka zasada, którą nazywamy celibat miłości, czyli że przez te 9 miesięcy nie tworzymy relacji uprzywilejowanych. Mieszkają dziewczyny i chłopaki w jednym domu, ale na te 9 miesięcy tak jakby każdy z nas godzi się na to, że nie będzie tworzył takiej relacji. Jeżeli się w kimś zakocha, mogę poczekać do czerwca, jak się szkoła skończy. Były takie przypadki, że ktoś zaraz tam dzień po się nie wiem, tworzyła jakaś para, ale żeby dać sobie czas, to jest czas dla Pana Boga i też uszanować to, że każdy z nas szuka, jednym z celów szkoły jest też rozeznanie powołania, więc żeby to uszanować. I to też jest taka ważna, dużo, dużo rzeczy ta zasada uczy, też cierpliwości, jakiejś takiej czystości w relacjach.
Tutaj. Dla mnie osobiście to te wskazówki właśnie życia braterskiego, łącząc je razem z naszą codzienną modlitwą i szczególnie z adoracją Najświętszego Sakramentu, to te dwa aspekty naszego życia jakby ja doświadczam tak, że jakby nas wprowadzały coraz bardziej w takie życie anielskie. ale no są te trudy, co jest bardzo przyziemskie wszystko, ale nieraz tak łaska zawieje, że doświadczamy czegoś, co po ludzku jest niemożliwe i wtedy te trudy stają się takim balsamem jakby i staje się to słodkie wszystko takie i no.
Trudno opisać nawet. Słuchajcie, myślę, że tymi filarami sobie już za moment ten czas tak bardzo obficiej wypełnimy, bo myślę, że warto się nad każdym z nich zatrzymać, chociaż widzę, że najciekawszym dla was, czy najpiękniejszym jest ten filar życia braterskiego, bo o nim najwięcej na razie, nawet tytułem takiego wstępu, żeśmy powiedzieli, natomiast spróbujemy sobie jakoś to za chwileczkę usystematyzować. 12 minut już po 20:00 drugiej z nami jest Szkoła Dzieci Światłości. Czekamy dalej na SMS-y 536 600 500. To numer 536 600 500 i czas wzrostania audycji dla młodzieży na Facebooku. Pytanie, w jaki sposób spotykasz się z Panem Bogiem? Na to pytanie odpowiadajcie. Są też czynne telefony, już niektóre dzwonią. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, zagranica 48 56 i dwa numery telefonów 655 23 33 i końcówka 66. Czekamy na telefony, na wasz odzew również, a już za moment wracamy do naszej rozmowy. Tymczasem Exodus 15 i oceany.
Wiara nie ma granic, daj mi chodzić na
20 minut po 22:00, czas wzrastania, audycja dla młodzieży. I wracamy do naszej rozmowy. Bardzo serdecznie wraz jeszcze chcę się ucieszyć obecnością Dzieci Światłości tutaj u nas w Radiu Maria. Podobno nie po raz pierwszy. Ja jakoś trochę się zdziwiłem, jak usłyszałem, że nie po raz pierwszy jesteście, ale okazuje się, że już nie tak zupełnie po raz pierwszy. O tych filarach sobie mieliśmy porozmawiać, o modlitwie, ale Iza chciała na początek przeczytać coś bardzo ważnego.
Tak, mamy fragment książki ojca Daniela Onsz, Wstań, list do młodych w Polsce. Chcielibyśmy się z wami podzielić fragmentem z tej książki. Od ponad 40 lat Pan daje mi ogromną łaskę regularnego pielgrzymowania do Ziemi Świętości, jaką jest Polska. Pierwszy raz byłem tu w ponurym grudniu 1981 roku, podczas stanu wojennego, czasu wojny, władzy, przeciw narodowi. Od tego czasu patrzyłem na kolejne pokolenia. Kiedy przybywam teraz, jestem poruszony, mówiąc do was, słuchając was, dorosłe dzieci waszych rodziców, spotkanych ćwierć wieku temu. Za każdym razem przyjeżdżam, by na własne oczy zobaczyć i własnymi uszami usłyszeć, dotknąć swoimi rękoma tego wszystkiego, co Bóg dokonuje w waszym narodzie, szczególnie pośród was, młodych. I tym się zachwycić, także po to, by potem przekazać to młodym z innych krajów. Ile razy młodzież z Polski dawałem jako przykład podczas spotkań w Brazylii, Kamerunie, Kanadzie, Libanie, Austrii, jako przykład odwagi, którą mieli wasi rodzice, gdy byli w waszym wieku. To było wielkim bodźcem do działania i podtrzymaniem na duchu dla wielu. Teraz wasza kolej. Jesteście tego godni. Jesteście zdolni do takiego samego heroizmu, jakim oni wykazali się w czasach żelaznych dyktatur, nazizmu i komunizmu. Jesteście więksi, piękniejsi, mocniejsi niż sobie wyobrażacie. Nawet jeśli pozornie wydajecie się bardziej wrażliwi, poniżeni, niepewni niż poprzednie pokolenia.
Jesteście dziedzicami pokolenia świętych, z których możecie być dumni. Oni są waszymi ojcami i matkami w wierze. Zrodzili was przez swoją modlitwę, wierność w pójściu za Jezusem i pełną entuzjazmu miłość ku Niemu. Oni tworzą wielką część waszego dziedzictwa.
Chcieliśmy ten fragment przeczytać, żeby też zobaczyć, że są ludzie, którzy pokładają ufność w naszym narodzie, też tak jak Jan Paweł II i w młodych ludziach, którzy są nadzieją naszej przyszłości tak naprawdę, no bo kto inny jak nie my możemy coś zmieniać.
To taka laurka troszeczkę, ale ona nie jest na wyrost. Ja pozwolę sobie coś powiedzieć teraz tak od siebie. W związku z waszą wizytą tutaj też, żeby to nie zabrzmiało tak, że wy jesteście inni i tak dalej, ale zaproponowałem wam taki moment, żeby też tutaj coś zobaczyć, przejść się po tym radiu, jakieś inne rzeczy. Natomiast to, co było dla mnie takim mocnym doświadczeniem też, to, że wy poprosiliście o 15 minut, bo chcieliście pójść do kaplicy się pomodlić. I to dla mnie było coś takiego, no, co pokazało, że to nie jest na wyrost. To, co teraz przeczytałaś, Iza, to, co mówi Daniel Ansz, to, co wy robicie jako no, te dzieci światłości, tak powiemy sobie w skrócie, ale jako osoby, które chcą być blisko Pana Boga. I w związku z tym pytanie takie, które się rodzi, myślę, że to jest ważna kwestia i istotna, żeby też ona wybrzmiała tutaj u nas na antenie. Czym jest dla was modlitwa i po co ona jest dla was, po co jest potrzebna modlitwa wam bardzo konkretnie? A na podstawie tego myślę, że każdy, kto tego będzie słuchał, będzie mógł sobie odpowiedzieć albo zadać pytanie, czy jest modlitwa obecna w jego życiu i ewentualnie po co jest też potrzebna. Więc takie pytanie do was najpierw. Po co modlitwa i czym jest?
Dla mnie modlitwa jest podstawą życia. I też takim źródłem właśnie miłości. Też nasz założyciel, ojciec Daniel Ansz, on starał się nas uczyć młodych ludzi właśnie takiej modlitwy nieustannej i starał się udowodnić, że tak naprawdę modlitwą może być wszystko. Wszystko to, co... że nie tylko taka typowa modlitwa w kaplicy, w kościele, ale całe nasze życie może być modlitwą. Nasza praca, nasze wspólne siedzenie przy stole, robienie zakupów, sprzątanie, to wszystko może być modlitwa. I też tego się uczyliśmy w trakcie formacji, że przed każdą jakąś taką czynnością, którą robiliśmy razem, czy też osobno, przygotowanie posiłków na przykład, staraliśmy się to wszystko zaczynać modlitwą i przeżywać w duchu modlitwy. Ale też sama modlitwa, sama w sobie taka typowa, która jest takim bezpośrednim spotkaniem z Panem Bogiem, tak jak uczy nas Kościół. No czasami dla mnie to było taki, jak były takie momenty na przykład u mnie w czasie formacji, że po prostu już czułem, że no nie daję rady po prostu, że i to było po prostu taki elektrowstrząsy po prostu, które mnie gdzieś tam wybudzały po prostu z jakiegoś tam stanu śpiączki, już schodziłem z tego świata wręcz. I to był taki moment, który po prostu mną wstrząsnął. Jakaś taka transfuzja krwi, kroplówka, która po prostu ratuje życie. I taka bezpośrednia transfuzja właśnie krwi Jezusa właśnie. I z tą świadomością, że Jezu, przecież ty za mnie umarłeś. I że ja tutaj teraz, no, mówię może sobie gdzieś tam w sercu, że wolałbym umrzeć na przykład, ale przecież ty umarłeś za mnie i co ja w ogóle wygaduję? Nie mogę teraz zmarnować tej szansy, którą dostałem od ciebie. I w szkole no, staramy się też uczyć modlitwy w różny sposób, że to ona ma przeróżny charakter i każdy w jakiś sposób może się w niej odnaleźć, bo w dzisiejszym kościele mamy tak wielkie bogactwo modlitwy, sposobów modlitwy, spotykania się z Panem Bogiem, że każdy, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I to, co właśnie już wcześniej wspomnieliśmy, ta najważniejsza forma modlitwy, którą w naszej wspólnocie przeżywamy każdego dnia, jest Eucharystia. Coś, co no do końca naszych dni będzie wielką tajemnicą, z którą staramy się też przeżywać razem we wspólnocie. I patrzeć na tego, który stał się chlebem, który stał się ciałem i krwią obecną wśród nas. I kontemplować go możemy właśnie w czasie Eucharystii, ale też przeżywać ten wymiar Kościoła jako mistycznego jego ciała, w jedności właśnie. Z całym Kościołem i tym Kościołem, który już jest w niebie, triumfującym, i tym, który no, jest gdzieś tam w drodze jeszcze. Razem ze świętymi aniołami. I czasami to, jak tak człowiek się nad tym zatrzyma, to już ja tak to zajmam, że no, czuję, że już jakieś tam granice się włączają, że no, no, na ten moment nie jestem w stanie tego przekroczyć. Ale że jakie to jest nieskończone. Jak Bóg jest nieskończony właśnie w Eucharystii. Jaki wielki dziękczynień się z tego rodzi. Że cała Ewangelia jest tak naprawdę zawarta w każdej mszy świętej. I staramy się właśnie też przeżywać tą Ewangelię. Spożywać całe Pismo Święte. Żyć nim. Nie tylko właśnie je czytać, przyjmować, ale wprowadzać je w życie. I to jest najtrudniejsze chyba. Że będziemy się z tym zmagać, ale to jest wielka radość. Wielka radość i po prostu coś pięknego. Kiedy udaje nam się naśladować Jezusa, kroczyć Jego śladami, które On gdzieś tam wydeptał właśnie w tej księdze życia, z której możemy korzystać w każdym momencie dzisiaj, że mamy tak wielkie szczęście, że praktycznie każdy ma w swoim domu Pismo Święte i może po prostu przyjmować, no, radować się każdym słowem. Ale staramy się też spotykać z Nim w adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli w Eucharystii, która przychodzi w ten etap taki po prostu spotkania i takiego bycia, po prostu bycia sam na sam, bądź też ze wspólnotą razem i po prostu czasami nawet zwykłego patrzenia i czasem jakiegoś kontaktu, rozmowy, ale słuchania właśnie, co Panie, Ty chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Jestem dla Ciebie tutaj, teraz, w tym momencie. Po prostu takie trwanie. I na początku pamiętam, w szkole dla mnie to było tak trudne, po prostu nie rozumiałem tego w ogóle. To było coś niepojętego dla mnie. No, siedzę przed kawałkiem chleba i mam, nie wiem, pół godziny na przykład poświęcić na to. Ja nie wiem, co ja mam w ogóle robić w tym momencie. Kiedyś to, co mi bardzo pomogło kiedyś, to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który kiedyś powiedział, kiedy jesteś przed Panem Jezusem i nie wiesz, co masz robić, po prostu bądź sobą. I to mi tak bardzo pomogło, że po prostu, że Pan Jezus, On no, w żaden sposób mnie nie ocenia, nie wymaga ode mnie wiadomo czego, tylko po prostu chce, żebym był po prostu sobą, najzwyklejszym, takim, jakim jestem w tym momencie, że On takiego mnie chce po prostu, żebym nikogo nie udawał, tylko był po prostu sobą. I to też no, przede wszystkim jest takim, dla mnie było takim wielkim szczęściem, że właśnie jest ktoś, kto mnie akceptuje w 100% po prostu, ze wszystkim, co mam po prostu. I że tak jak ja sam siebie czasami nie potrafię zaakceptować, to jest ktoś, kto no, mnie przyjmuje po prostu z tym wszystkim, z tymi krzyżami, które dźwigam. Z pozostałych jakichś takich modlitw, które są jeszcze bardzo ważne dla nas, to na pewno uwielbienie, czyli taka wielka radość wspólnoty, śpiew, jakieś też gesty, radość całym ciałem, całą duszą. Czy też takie właśnie proste modlitwy Kościoła, jak różaniec, koronka, czy też modlitwa liturgią godzin, którą się modli cały Kościół. No to jest coś pięknego właśnie, jakie Kościół dla nas ma możliwości. I też ta modlitwa serca, którą ja też w sumie poznałem dopiero w szkole. Coś, co dla mnie było takim odkryciem, że Bóg jest w moim sercu po prostu, gdzieś tam w głębi i chce się tam ze mną spotkać, że to jest ta świątynia, w której On jest żywy, w całej pełni, że całe niebo może być w moim sercu, w każdej chwili, w każdej sekundzie mego życia, tylko żebym po prostu do niej wszedł.
Bardzo fajne właśnie w szkole jest to, o czym Sebastian już bardzo tak obszernie powiedział, że jest bardzo dużo tych różnych form modlitwy i tak naprawdę w bardzo, bardzo krótkim czasie, bo to 9 miesięcy w perspektywie całego życia to jest jak kropla w morzu, mamy możliwość doświadczenia jakby różnych możliwości spotkania z Panem Bogiem. To jest jakby taka pigułka. I też możemy przyjrzeć się sobie, co nam odpowiada, gdzie Pan Bóg do nas najbardziej przemawia i później po zakończeniu formacji możemy sami zdecydować, tak, w jaki sposób chcemy modlić się z Panem Bogiem.
A powiedzcie mi, co jest najtrudniejsze dla Was w modlitwie? Jaki moment, czy co w Was tak osobiście jest taką przeszkodą, czy trudnością w modlitwie?
Znaczy, dla mnie największą trudnością jest to, żeby zacząć się modlić. Że jakby to mnie też przyprowadziło do wspólnoty i że ja widzę, że w modlitwie dostaję życie, że naprawdę bez modlitwy gdzieś tam obumieram, a równocześnie bez tej pomocy, bez braci i sióstr wokół mnie, którzy też się modlą, którzy wtedy, kiedy mi jest jakoś trudniej, nie chcą się gdzieś mnie naprowadzą na tą modlitwę, to ja w którymś momencie z niej się wycofuję, więc to dla mnie jest już na wstępie. Może jakby inni mają gdzieś takie bardziej zaawansowane trudności, a dla mnie to jest ogromna pomoc też, patrzenie na to, jak modlitwa zmienia życie innych, że ja widzę osobę, która przeżywa jakieś trudności, mówi, że nie wierzy w Pana Boga, potem idzie do kaplicy, ja widzę po prostu, jak Pan Bóg ją z dnia na dzień po prostu prowadzi i jakby niesamowita moc modlitwy. To ja bardzo potrzebuję tego widzieć, potrzebuję ludzi, potrzebuję Kościoła, ludzi, którzy są obok mnie i też się modlą.
Cisza zaległa. Dobrze, słuchajcie, bo czas nam leci i to dosyć szybko, więc myślę, że niech to będą też takie niedopowiedzenia w niektórych kwestiach. To będzie zachęta dla naszych słuchaczy, żeby może zainteresować się bardziej Szkołą Dzieci Światłości. Przejdźmy od razu może do tego drugiego filaru, którym jest, tak jak mówiliście, formacja, czyli też oprócz modlitwy, bo wiadomo, że najlepszym formatorem jest zawsze Pan Bóg i to On jako pierwszy was kształtuje i pomaga. To też pytanie, w jaki sposób ta formacja się odbywa, bo też mówicie, że jesteście ze sobą cały czas, niektórzy pracują, niektórzy studiują, ale też w domu, jako w tej konkretnej wspólnocie mieszkacie i tak dalej, więc jak to jest zorganizowane, w jaki sposób ta formacja jest zorganizowana, jak ona przebiega, czy jest jakiś program formacyjny specjalnie przewidziany, kiedy taki program się zaczyna? Powiedzcie, myślę, że to jest też ważne, żeby tym się podzielić.
To znaczy w ciągu roku, w ciągu tygodnia mamy przeznaczone kilka godzin na konferencje i wtedy przyjeżdżają do nas na przykład księża i oni nam opowiadają, zgłębiają tajniki Kościoła. Pogłębiamy po prostu wiarę i wiedzę na temat na przykład liturgii i wtedy też możemy zadawać pytania, jakieś wątpliwości rozwiewać. I poza tym przyjeżdżają też do nas różne osoby z różnych wspólnot i z różnych środowisk kościelnych po to, żeby opowiedzieć nam o tym, w jaki sposób żyją na przykład małżeństwa, które żyją wiarą i chcą z nami podzielić się, w jaki sposób u nich działa na przykład Pan Bóg i jak oni sobie radzą. To jest dla nas bardzo cenne, też w rozeznawaniu powołania. Przyjeżdżają do nas również na przykład siostry zakonne albo bracia i oni też opowiadają o tym, na przykład jak odkryli swoje powołanie. Możemy poznać bogactwo Kościoła i różne drogi, różne możliwości. Są też organizowane weekendy, w których weekendy takie rekolekcyjne, w których mamy też czasy pustyni, ale też mamy czasy konferencji, modlitw.
I program formacji w ciągu roku. Szkoła się stara, żeby ułożyć ten program w taki sposób, żeby plan formacji był ułożony według roku liturgicznego, czyli tematy, na przykład jak jest uroczystość Wszystkich Świętych, to może być jakiś temat wokół tajemnicy Kościoła albo po Bożym Narodzeniu już jakiś temat z dogmatyki o tajemnicy Chrystusa. Więc tak według roku liturgicznego zgłębiać tematy. Czyli to nie jest tak, że obojętnie jaki temat, kiedy, ale oczywiście też to zależy od dyspozycyjności osób, których zapraszamy.
I oczywiście też pewnie sami różne rzeczy bierzecie do ręki, czytacie, rozważacie, rozmyślacie. 40 minut po 22 jesteśmy dalej w tym temacie związanym ze Szkołą Dzieci Światłości. Ten temat, sam temat jest bardzo, bardzo ciekawy. Rok młodości. Ja to tak zrozumiałem, że rok młodości oddajecie w jakiś sposób, poświęcacie dla miłości, żeby w tej miłości wzrastać. O tych filarach sobie mówimy i zaraz przejdziemy do kolejnych filarów. Piszecie też do nas w wiadomościach prywatnych. Prosiłbym, żeby pod banerem raczej pisać, ale no tutaj też mogę wejść i odczytać. Mateusz napisał w odpowiedzi oczywiście na nasze pytanie, przypomnę pytanie pod banerem, które brzmi: w jaki sposób spotykasz się z Panem Bogiem? Mateusz napisał: spotykam się w głębi swojego serca. To, co mówicie też, prawda? To o czym była mowa niejednokrotnie już podczas tej audycji, że też Pana Boga w sercu szukamy i Pan Bóg szuka nas w swoim sercu i w naszym sercu przede wszystkim. Dziękujemy Mateuszowi. Pozdrawiamy również Tomka. Tomek napisał: w jaki sposób spotykam się z Panem Bogiem. Zaczyna się to przede wszystkim od modlitwy codziennej, od prostego Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, a kończy się na kontemplacji. Takie poważne chyba wyrażenie. O kontemplacji też mówiliście. To jest już, no nie powiem wyższy jakiś taki stopień, ale inna forma modlitwy, takie bycie z Panem Bogiem, przybywanie. Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne i SMS-y 536-600-500. Jakieś tam przychodzą SMS-y, mam nadzieję, że będziemy mogli się może po tej piosence odnieść do tego, żeby też pokazać, że ktoś jest z nami, ktoś w jakąś interakcję z nami też wchodzi. A teraz moja wolność w wykonaniu TGD. Przypominam też, że można do nas zadzwonić. 655 23 55, 655 23 56 i zagranica końcówka 23 33 i 23 66.
Wybawiciel Jezus, nic nie ciągnie. zamknie ich, on uwalnia więźniów, on kajdany zdjął, także z moich rąk.
Za kwadrans 23 wracamy do naszej rozmowy, ale też żeby nam nie umknęło to w następnych chwilach naszej audycji, chciałbym zapytać i poprosić o to, żebyście powiedzieli, jak was można znaleźć i gdzie was można znaleźć, bo no, mamy nadzieję i też będziemy się cieszyć, jeżeli ktoś, kto nas słucha, zechce się z wami skontaktować, zapytać, może jakoś też pogłębić to wszystko, o czym sobie dzisiaj rozmawiamy.
Tak, można nas znaleźć. Fizycznie to można nas znaleźć w Łodzi, na ulicy Łąkowej 42, mały drewniany domek przy kościele, zapraszamy. Tak, to można nas znaleźć też na Facebooku, który się nazywa Dzieci Świat Łości, albo Łości, albo Lości. Dzieci Świat Lości, to znajdziecie. A jest strona internetowa www.d. I taka kreska po środku to myślnik?
Myślnik.
Myślnik s.pl. Więc to jest www.d-s.pl. Mamy też adres e-mailowy Dzieci Świat Lości. To jest l@gmail.com. A na osób jeszcze bardziej zachęconych z formacją można dzwonić na numer 511-75-28-45.
Może powtórzmy.
511-75-28-45.
Dziękuję. Mamy telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam na imię Halina.
Pozdrawiamy.
Tak, mieszkam we Wrocławiu. I mam więcej lat niż wszyscy państwo.
Ale nie razem chyba.
Tego nie wiem. Mam 70 lat. Ale z zapartym tchem słucham całej tej audycji. I chciałam powiedzieć, że po prostu gorąco się cieszę i wam bardzo zazdroszczę takich możliwości, jakie macie obecnie. W czasie, kiedy ja byłam w waszym wieku, posiadanie Biblii w domu, czy może nie w waszym, ale trochę jeszcze mniej, młodszym, prawda, wiem, że posiadanie Biblii w domu było niebezpieczne dla rodziny. Można było pójść za to na przykład do więzienia. Nie można było właściwie, ja bardzo długo nie miałam Biblii, nie mogłam z niej korzystać, nie mogłam jej czytać. Chodzenie do kościoła też nie było dobrze widziane w społecznościach, w których ja żyłam. I nie miałam takiej pomocy, nie mogłam mieć takiej pomocy od kościoła, jaką macie wy. Po prostu tak wspaniałą, nieprzebraną ilość możliwości, którą Kościół przygotowuje dla was, dla waszego pokolenia. Nawet nie wiecie, jaki to jest ogromny skarb, którego ja byłam pozbawiona. I dużo trudniej było mi formować swoją wiarę. Musiałam to nadrabiać później, w późniejszym wieku. Ale jak wiele wycierpiałam przez to, że nie miałam tej formacji, wierzcie mi, że naprawdę jesteście godni zazdrości. Także dziękuję Bogu, że to jest już w Polsce możliwe, że żyjemy w miarę wolnym kraju. W każdym razie możemy czerpać z skarbnicy Bożej, z której trzeba czerpać i przez modlitwę, i przez Kościół właśnie, i przez wewnętrzne przeżycie Chrystusa, miłości Boga, i przez przez kontemplację po prostu, przez wiarę. Także to chciałam po prostu tyle powiedzieć, że po prostu jesteście szczęściarzami.
Dziękujemy pani Halino, pozdrawiamy serdecznie. No jesteście szczęściarzami, tak czy nie?
No tak.
Zgadzacie się. Telefony się rozdzwoniły, ale też są SMS-y, więc myślę, że jeden, drugi warto byłoby przeczytać.
Tak, są SMS-y. Ja bym chciała przeczytać jeden, albo chociaż część jednego, bo jest bardzo długi. Pawła, który do nas napisał, bo pytanie było chyba, jak znajduje Boga, tak? Chwileczkę, gdzieś mi uciekł. Chwileczkę, już.
W jaki sposób spotykasz się z Panem Bogiem, tak, żeśmy to sformułowali mniej więcej?
O tak. Witam się z Bogiem codziennie rano w samochodzie przed wyjazdem do... O, bo on jest... Przepraszam, on jest pocięty tutaj. Przed wyjazdem do pracy. Rozmawiam z nim modlitwą Ojcze Nasz, Aniele Boże, zdrowaś Maryjo i po Twoją obronę. Następnie włączam silnik, zawożę żonę do pracy, następnie córeczkę Olę do przedszkola, a na końcu ja trafiam do swojego zakładu pracy. Podróż jest bardzo miła i cały dzień taki jest, bo wiem, że dzięki modlitwie Pan Bóg pozwala mi to wszystko ogarnąć. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Paweł z Elbląga.
Dziękujemy, pozdrawiamy oczywiście Pawła. Mamy telefon, jeszcze jeden spróbujemy odebrać. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aleksander, jestem pod wrażeniem programu, słucham wypowiedzi. Program jest dla mnie modlitwą. Jadę w TV, autem wracam, jestem parlamentarzystą w ogóle. I po zmęczonych obradach modlitwa jest ukojeniem. Staram się też w kaplicy sejmowej to czynić. Nie zawsze się to udaje. Właśnie to, o czym mówią pewni słuchacze, znaleźć czas, by też uklęknąć i zacząć się modlić. Także Bóg zapłać za ten program. Też trochę mam lat, natomiast przez całe życie staram się iść z Panem Bogiem. I to pomaga. I to pomaga, bo jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to reszta jest na swoim miejscu. Także Bóg zapłać za tę audycję i za te piękne słowa wszystkich, którzy są w studio, młodych ludzi. To też buduje, wszak młodzi są naszą nadzieją. Także Bóg zapłać.
Dziękujemy i oczywiście dobrej drogi życzymy powrotnej z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Bogiem dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Zobaczcie, no to jest trudno było przewidzieć taki obrót sprawy, że dla kogoś to, co będziecie mówić, może być jak modlitwa prawie, prawda? My mówimy o modlitwie, mówimy o formacji, o pewnym życiu, sposobie na życie, czy sposobie dochodzenia do pewnych spraw i no cieszymy się, że ktoś tego słucha i dla kogoś to jest czymś ważnym. Może na noc zostaniecie jeszcze na ten nocny dyżur, bo myślę, że tematy nam się tak szybko nie skończą, ale idziemy do tego kolejnego naszego kroku, filaru formacji, chyba najpiękniejszego i najtrudniejszego, życie braterskie. Czym jest dla was takie życie? Może tak, czym było dla was, czy w ogóle istniało takie pojęcie w waszym życiu, jak życie braterskie, wspólnota przed przyjściem do wspólnoty? Jak to wyglądało?
Myślę, że takim pierwszą wspólnotą jest rodzina i każdy z nas pewnie w jakiś różny sposób jej mógł doświadczyć. Dla mnie bycie w Dzieciach Światłości jest taką nauką życia braterskiego w większym gronie, bo ja mam siostrę jedną, a tutaj mam kilka sióstr, kilkoro braci. Jest nas dużo więcej i uczę się takiego
takiego życia w większej rodzinie i właśnie tych bliższych relacji. I myślę, że to tak bardzo mocno, to jest takim mocnym wydźwiękiem. I właśnie te cztery elementy, które już zostały wymienione, już dużo zostało też powiedziane o życiu braterskim, one nam bardzo pomagają, bardzo, bardzo uczyć się tak patrzeć na braci i siostry, jak patrzy Pan Bóg i przebaczania i bycia z każdą osobą, mimo tego, że coś nas w niej denerwuje, mimo tego, że na przykład na pierwszy rzut widzę to, że coś mnie wkurza, że coś mi się nie podoba, to mimo wszystko próbuję, ale nie zawsze to też wychodzi, dostrzegać dobre rzeczy w drugiej osobie i mimo wszystko przebywać i poznawać, bo każdy ma w sercu wiele dobra i to jest dobro, które pochodzi od Pana Boga. I uczę się poznawania tego dobra w drugim człowieku i też w sobie.
Dla mnie na przykład takim to, czego się nauczyłem i to też wyniosłem w jakiś sposób ze szkoły, znaczy nauczyłem, no nie nauczyłem się, uczę się tego ciągle. Co mnie jakoś tak najbardziej no poruszało, gdzieś tam przemieniało moje serce, to było przebaczenie. Jak kiedyś Piotr zapytał Pana Jezusa, czy ja mam aż 7 razy przebaczać? A Pan Jezus mu powiedział, nie 7, ale 77. I czasami właśnie to przebaczenie, którego się uczyłem w szkole, no gdzieś tam się przełożyło na jakieś relacje z osobami, z którymi żyłem. No miałem jakieś takie relacje, po prostu właściwie nie miałem relacji przez wiele, kilkanaście lat praktycznie. Nie mogłem komuś przebaczyć czegoś po prostu i zerwałem ten kontakt i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak to mnie niszczyło właśnie, jak to blokuje właśnie ten przepływ miłości, że jeśli ja żywię jakąś urazę w sercu do jakiejś osoby, to tam nie ma miłości, po prostu nie ma. To znaczy ona się tam gdzieś przebija, ale trafia na jakąś bryłę właśnie i nie może przepłynąć tym kanałem. I się gdzieś tam tamuje i nie pozwala właśnie na ten taki swobodny przepływ, taki naturalny. I dla mnie to było wielką łaską właśnie. Też no, mieliśmy kilka takich momentów właśnie w szkole, właśnie tego nauki, tego przebaczenia. I wiem, że się tego będę uczył nadal, ale bardzo dużo zawdzięczam. Bardzo dużo zawdzięczam tego, czego szkoła mnie starała się nauczyć, czego inni starali się mnie nauczyć. I z wielu osób też mogłem brać przykład i uczyć się właśnie, jak wyciągać rękę do bliźniego, jak po prostu mówić przepraszam, wybaczam, proszę o wybaczenie. Że wydawałoby się, że to proste słowa, ale jeśli no, ma za tym iść serce, to czasami to są rzeczy, które no są tak trudne do przeskoczenia, że wręcz po ludzku niemożliwe po prostu podejść tym na przykład do osoby, do której się nie odzywałem przez kilkanaście lat i powiedzieć przepraszam po prostu, wybacz mi. Że dla mnie to była potem tak wielka radość, kiedy ta osoba się do mnie uśmiecha i no coś niesamowitego, że jestem za to bardzo Panu Bogu wdzięczny.
Dla mnie na przykład fenomenalne są te dwie zasady, czyli pozytywne prorockie spojrzenie i wszyscy dla wszystkich. Generalnie dla mnie formacja była bardzo trudnym czasem i wydaje mi się, że też zobaczyłam siebie w prawdzie, tak, że mam bardzo wiele wad i nad wieloma rzeczami muszę pracować. I zobaczyłam też, że mimo, że jestem powiedzmy momentami trudna, to jakby inni są ze mną, tak? Znoszą mnie, akceptują, poczekają, aż się uspokoję, przyjdą, porozmawiają. I tutaj takie poczucie, że takie uwolnienie też od siebie i takie, jeżeli na przykład ktoś ma jakieś problemy ze sobą, to wspólnota jest takim dobrym miejscem, żeby nas na nowo siebie przyjąć, tak? I jeżeli ktoś wychodzi do mnie z łagodnością, to ja mogę mieć w sercu złość, ale w końcu to serce zaczyna mięknąć, tak? I czyjaś taka postawa właśnie miłości zaczyna mnie zmieniać. Poza tym na przykład jeżeli ktoś powiedzmy miał jakieś trudne doświadczenia w rodzinie, w dzieciństwie, to wspólnota jest też takim dobrym miejscem, żeby na nowo doświadczyć tej miłości. Liczą się drobne gesty, na przykład nie wiem, to, że ktoś podejdzie, zrobi ci kawę, jak płaczesz, tak? Albo jak wychodzisz z domu, ktoś ci zrobi krzyż na czole i powie, nie bój się, Dagmara, wszystko będzie dobrze, Pan Bóg jest z tobą. No to są naprawdę bardzo ważne jakieś gesty, które zostają po formacji i zostają potem w sercu na całe życie.
No właśnie, a co mówiliście też o celibacie, takiej szczególnej formie celibatu. Nazywacie to celibatem miłości. To jest jasna rzecz. Mieszkacie razem. Mężczyźni, kobiety, młodzi, na innych piętrach co prawda, ale gdzieś tam te spotkania są i tak dalej. Jesteście blisko Pana Boga, wszyscy razem i jakaś fascynacja też sobą pewnie jest, pewnie się pojawia. Czy taka dopingująca do tego, żeby jeszcze bliżej Pana Boga podejść, bo widzę kogoś w kaplicy, widzę kogoś, kto taką czy inną postawę prezentuje, ale też, no, tak jak mówiliście, już tu padło jedno, drugie zdanie, że też ta forma miłości takiej czysto ludzkiej się pojawia. Wy jednak na czas formacji, na czas bycia w domu z tego rezygnujecie. Powiedzcie coś więcej na ten temat. Jak wy to przeżywacie? Na ile oczywiście możecie powiedzieć szczerze, możecie powiedzieć naszym słuchaczom też?
Dla mnie ten celibat miłości to jest drogą do pełni miłości. Dlatego, że ja pamiętam przed moim nawróceniem, ja nie byłam tego świadoma, ale dopiero teraz to widzę, że ja w ogóle nie byłam otwarta na miłość, bo te relacje, jakie istniały między, jak ja to doświadczałam, kobietami i mężczyznami, nie byłam tego wtedy też świadoma, ale jakoś zawsze czułam się w tym zagrożona. I chyba nigdy nie byłam przez to otwarta na to, a będąc w klasztorze, pamiętam, wtedy jeszcze był to klasztor żeński, pewnego dnia byłam na rekolekcjach, gdzie był też klasztor obok męski i brat przyszedł u sióstr naprawić jakąś żarówkę albo coś na korytarzu i wtedy ja szłam tym korytarzem i było takie doświadczenie, że ja przechodziłam obok, ale milcząc, bo był milczący klasztor i nagle sobie uświadomiłam, że sama obecność brata w naszym korytarzu sprawiła, że we mnie się obudziła takie doświadczenie pełni jakieś. Później jak to były takie lekkie właśnie doświadczenia takiego celibatu miłości. Taki widzę, jak relacja, jak Bóg miał może zamysł dla mężczyzny i kobiety. Później jak byłam właśnie w szkole francuskiej, to zdarzyło mi się właśnie się zauroczyć troszeczkę pewnym bratem we wspólnocie. I nagle byłam szokowana sama sobą tym faktem, że Bóg w tym jest. Że Bóg był między nami i że to było takie bardzo pełne doświadczenie. Ale właśnie przez to, że to do niczego nie doszło wtedy. I że mogłam to po bardzo po Bożemu przeżyć. i z takim dużym pokojem też i przez lata teraz też ciągle doświadczam, że sama tylko obecność, że potrzebuję też mieć braci, obecność braci mężczyzn wokół siebie jako kobieta, żeby być kobietą, ale też w takim bezpiecznym otoczeniu, wiedząc, że on ma szacunek do mnie i że wtedy mogę żyć pełnią mojej godności. I to daje mi ogromne doświadczenie szczęścia i no coś bardzo takiego Bożego.
No, mówcie. Mnie to jeszcze zainteresowało, to słowo, powiedzieliście, że traktujecie siebie jak brata i siostrę. To ma swoje pozytywne strony, jak i negatywne, bo brat z siostrą mogą sobie pozwolić też na coś więcej, jeżeli chodzi o taką szczerość w mówieniu. Szczególnie takich rzeczy może niekoniecznie pozytywnych, ale negatywnych, prawda? A z drugiej strony właśnie no, traktowanie się jak brata i siostrę w tych relacjach dotyczących czystej miłości takiej międzyludzkiej. Więc takie pytanie moje się rodzi. Co jest łatwiejsze? Czy łatwiej rzeczywiście żyć w takim, w takiej relacji brat i siostra? Czy na przykład nie przychodziła wam do głowy taka myśl, a może zrezygnować, a może pójść gdzieś tam krok dalej, a może uciec z tym kimś, z kim chciałabym sobie, czy chciałbym porozmawiać? Jak to wygląda? Czy to jest łatwe? Bo no, gdzieś tam się wyczuwa wewnętrznie, że może jakaś relacja i może to ma na przykład przyszłość. Ale no, trzeba czekać te ileś tam miesięcy jeszcze do tego, żeby to oficjalnie, nie wiem, rozpocząć i tak dalej. Jak to wygląda no, tak od środka, od wewnątrz?
Ja mogę dalej powiedzieć. Ewentualnie. Takie wewnętrzne przekonanie, że ja wiem, że to, co Bóg ma w zamyśle dla mnie, jest o wiele, wiele lepsze niż to, co ja w tej chwili pragnę. Więc dlatego ja nie chcę tego stracić, to, co jest najlepsze i wolę czekać jakby. Wtedy wolę czekać i też wiedząc, że uczucia po prostu się rodzą nieraz i nieraz mogą minąć. Nie zawsze muszą do czegoś prowadzić i nieraz są tylko, rodzą się po to, żeby nam coś powiedzieć, nam coś nauczyć albo coś uzdrowić w nas, w tej relacji na przykład, co może nas przygotować do następnej relacji, do której Pan Bóg nas powołał. Także ja, bo ja lubię niespodzianki, ale te prawdziwe, ja chcę wiedzieć coś w tym pudełku, ale wolę poczekać do poranka Bożego Narodzenia, niż się w nocy jakby otworzyć.
To też jest te 9 miesięcy życia w celibacie miłości. To też jest taki czas, no bo z jakiegoś powodu przyszliśmy do Dzieci Światłości. Najczęściej to był powód pogłębienia wiary, czy bycia z Panem Bogiem bliżej. I chcemy też dać pierwszeństwo Panu Bogu, czyli tej jednej, takiej prawdziwej, bezinteresownej miłości, żeby też ja na przykład bardzo tego potrzebuję, żeby uczyć się kochać i staram się uczyć tego od najlepszego. I nadal nie wiem jak bardzo i w jaki sposób i myślę, że na tej ziemi jeszcze tego nie poznam, w jaki sposób i jak wspaniale kocha mnie Pan Bóg. Ale no tak po cząstce daje mi zobaczyć na tyle, na ile mogę przyjąć, jak bardzo mnie kocha, że kocha mnie pomimo moich wad, pomimo tego, jaka jestem, bo wie wszystko o mnie, wie te najgorsze rzeczy i te najlepsze, a mimo to dalej mnie kocha. I no i właśnie podczas tych 9 miesięcy i nie tylko, bo to jest też taki nowicjat na życie, czyli taka nauka życia chrześcijańskiego, tak bym to nazwała, aby
prawidłowo ułożyć sobie piramidę wartości i żeby na pierwszym miejscu był Pan Bóg, a dopiero później relacja uprzywilejowana, bo też nie wiem, czy bym umiała być w relacji z chłopakiem czy z mężem później, być dobrą żoną czy dobrą dziewczyną bez Pana Boga. Potrzebuję go jako pierwszego, żeby być dobrym człowiekiem. I no i też w trakcie formacji rozeznajemy powołanie, niektórzy tak, niektórzy nie. I też kiedy rodzi się jakieś uczucie do drugiej osoby, to staramy się tego nie okazywać, żeby też z miłości do tej osoby, żeby jej nie przeszkadzać, bo może rozeznaje powołanie do zakonu albo jako bycia księdzem czy coś w tym stylu. Więc kiedy bym okazywała te uczucia, to bym po prostu przeszkadzała. Dlatego staram się być powściągliwa, ale to też uczy mnie cierpliwości, żeby też zweryfikować, czy to, co czuję, czy to, co się rodzi, czy to jest takie bardziej trwałe. I to się weryfikuje w trakcie tego czasu.
Mhm. Jeszcze jeden filar nam został do omówienia, ale do tego za moment przejdziemy. To będzie kwestia misji takiej, w którą wy się angażujecie. Teraz chcę widzieć cię, Fish Eclectic. No i po tej piosence już będzie niestety chyba taka troszeczkę końcówka, taki finisz, podsumowanie. My zachęcamy ciągle do tego, żeby nas tutaj na Facebooku obserwować. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Pozdrawiamy również wszystkich piszących SMS-y. Oczywiście wszystkich nie przeczytamy, ale też tych, którzy o modlitwę proszą, którzy piszą o różnych swoich problemach, trudnościach, będziemy Panu Bogu polecali podczas komplety, którą razem będziemy też na zakończenie dnia dzisiaj odmawiać. Fish Eclectic, chcę widzieć Cię i wracamy po piosence.
Zatrzymaj mnie i powiedz mi, czego pragniesz. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść, bo chcę widzieć cię w życiu mym.
Wracamy do studia, odbierając telefon. Prosimy, halo.
Niech będzie po Francisku, Maria zawsze dziewica, Michał z Nowego Jorku.
Teraz i zawsze.
Chciałem pogratulować młodym ludziom, że tak pozytywnie pracują nad, jakby powiedzieć, nad sobą. Ja w mojej młodości, kiedy przystępowałem do komunii, dano nam cztery cechy kardynalne i my całe życie pracowaliśmy nad tym. Kiedy już byłem dorosły, to mogę tylko przekazać jedną taką podstawową ideę, czemu służy to zmiana siebie, bo to, o czym mówicie, to jest właściwie, chodzi o zmianę swojej osobowości. Jeśli zmienisz to, jak patrzysz na świat, to ten świat, na który patrzysz, się zmieni. To jest to, co my robimy dzisiaj w Polsce. To znaczy zmieniać siebie według logiki nauczania Jezusa. I wiem, że to zmienia człowieka kardynalnie. Zmienia człowieka w ogóle. Człowiek się staje innym człowiekiem i przez to jakby ta agresja wychodzi, wycisza się, wymraża się i są inne relacje między ludźmi. Prawda? Wiem, że jedną z najczęściej pytanych mnie z tych kardynalnych o roztropność, to tylko mogę krótko podpowiedzieć, że kiedy się komuś życzy roztropności, to się życzy mu, żeby uważał na swoje myśli, bo łatwo zmieniają się w słowa, uważaj na swoje słowa, bo łatwo zmieniają się w czyny, potem te czyny łatwo zmieniają się w nawyki, czyli trzeba medytować, albo modlić się, to jest lepsze, tak, modlić się i kiedy modlisz się, jednocześnie pracujesz nad sobą, prawda, czy w ciągu dnia te słowa były pozytywne, czy te czyny były pozytywne, czy te nawyki, bo te nawyki potem kształtują charakter. I w końcu już musisz, jak już dbacie o siebie, to jest bardzo dobre, bo ja mówię do ludzi starszych w moim wieku i jakoś nie ma komunikacji, a wy mówicie naprawdę takim językiem, że no pozazdroszczę wam. Czyli dbajcie też o swój charakter, bo to ten charakter wpływa na przeznaczenie. Tak można to liczyć do narodu całego, do Polski, prawda? Jeżeli tych grup byłoby dużo, jeżeli to, co robi Radio Maryja, to zmienianie człowieka, czyli jeszcze raz, jeśli zmienisz to, jak patrzysz na świat, to świat wokół ciebie, na który patrzysz, się zmieni. To jest to bardzo proste przesłanie. Gratuluję jeszcze raz wam, gratuluję tego ojca, bo ojciec świetnie prowadzi tę audycję w radiu. No i może gdybyście mogli taki artykuł o was gdzieś w niedzieli opublikować. Powinno więcej ludzi wiedzieć. Ja mam kontakt z takim radiem amerykańskim, które jest katolickie. W naszej parafii byli ci ludzie i wiem, że też podglądają, co w niedzieli piszą, bo inspiruje to tych ludzi, to są Irisze, inspirują te artykuły w niedzieli do ich, przy ich audycji, przy tworzeniu. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy panie Michale. Pozdrawiamy.
Niech was Duch Święty prowadzi.
Za oceanem również wszystkich z Panem Bogiem. No i zapraszamy na wasze strony. Przypomnijmy może ten adres.
www.d-s.pl Nasza strona facebookowa to Dzieci Światłości.
No i tam można znaleźć to wszystko, o czym mówimy. Może nie to wszystko, ale wiele rzeczy. Na Facebooku też już pojawił się odcinek Westerplatte Młodych na profilu Westerplatte Młodych, więc można tam zobaczyć, co się tutaj u nas działo. I będzie też link do tej audycji, która jeszcze trwa wciąż, ale pojawi się on na naszej stronie, na fanpage'u Czasu Wzrastania, więc tam też będzie można o Dzieciach Światłości jeszcze raz posłuchać. No niestety musimy powoli, tak jak mówiłem, finiszować, bo kilkanaście minut naszej audycji zostało. Chciałem zapytać, no przede wszystkim tak, ten ostatni filar, czyli kwestia misji. Misje to słowo bardzo szerokie. Jaki kontekst misji Szkoła Dzieci Światłości reprezentuje? Jakie kierunki? Jak te misje w waszym wykonaniu, o tak może zapytam, wyglądają?
To, no, tak jak w nazwie szkoły jest ewangelizacja młodych, to co Dorota zauważyła, że mi uciekło. No, takim specjalnym kierunkiem szkoły jest wyjście do ludzi młodych, czyli I to też nie zawsze, to nie jest jedyny rodzaj misji, w których bierzemy udział, i to czuć też tą różnicę, że jeżeli idziemy gdzieś do liceum, do gimnazjum, w Polsce mamy też tą wielką możliwość, że rekolekcje odbywają się w szkołach. We Francji na przykład oni nie mogą pójść do szkoły niekatolickiej. My taką możliwość mamy i ci ludzie są głodni po prostu. Dla mnie to było takie naprawdę duże zaskoczenie, że my często nie jesteśmy jakoś super przygotowani, jakoś nie umiemy może w odpowiedni sposób opowiedzieć, ale że ci ludzie naprawdę słuchają, że oni no tylko czekają na to, żeby przyjść i się dzielić Panem Jezusem z nimi. I też to jest mamy takie momenty misji, czyli najpierw spędzamy czas przed Panem Jezusem, z nim w czasie takim normalnym czasie szkoły, i potem jest czas ewangelizacji, kiedy możemy się nim dzielić, i to jest trudny czas, ale to jest najpiękniejszy czas, jakiego przynajmniej dla mnie, jakiego doświadczałem w szkole, to właśnie rekolekcje gdzieś tam do szkoły i też takiej największej przemiany nas, patrzenie na to, jak inni się zmieniają, to też jest dla mnie jakieś przepiękne doświadczenie, że nagle ktoś, kto, nie wiem, boi się mówić przy 10 osobach, wychodzi na salę gimnastyczną, gdzie jest 600 uczniów, i mówi tak, że ich porusza, i mówi tak, że o czymś, co ma realny wpływ na ich życie. Więc tak, nie wiem, to każdy pewnie coś może o misjach dopowiedzieć, bo to...
Dla mnie misje są często czasem nawrócenia i umocnienia wiary, bo jesteśmy w domu, w środowisku, w którym każdy z nas stara się wierzyć i pogłębiać swoją wiarę, i wychodzimy gdzieś w świat. Jesteśmy posyłani też przez biskupa na te misje. I jedziemy na przykład do szkoły i nagle czuję, że no, z czym ja do tych ludzi pójdę? I uświadamiam sobie głębiej, mocniej, że tak naprawdę najważniejszym jest dla mnie i powinien być i jest i chcę, żeby był Pan Bóg, Jezus i relacja z Nim. I tak naprawdę tylko to się liczy tak najbardziej, bo inne rzeczy też są ważne, ale jednak relacja z Nim to jest fundament i tak naprawdę to ona daje tą największą radość. I też ewangelizacja to jest też taki czas, w którym widać bardzo, jak bardzo nasze działania mogą być próżne, kiedy nie zapraszamy Pana Boga czy Ducha Świętego, więc zawsze przed ewangelizacją staramy się modlić, wzywać Ducha Świętego, żeby to tak naprawdę on działał, a nie my. I przychodzi. Przychodzi i działa.
A propos misji, ja pamiętam kiedyś taką historię, którą opowiadał ojciec Daniel Lange. Dał taki przykład, który co roku ma miejsce w Austrii. Tam co roku przed Bożym Narodzeniem do Wiednia przybywa ekipa, która przywozi ogień z Betlejem, z Ziemi Świętej, i z tego ognia przedstawiciele różnych diecezji biorą ogień i zawożą do swoich diecezji, do swoich środowisk, z tych diecezji poszczególne parafie, i potem w parafiach poszczególni parafianie zanoszą do swoich domów. I właśnie takie porównanie, że przecież na początku był tylko jeden płomyk. Jeden płomyk, który się rozprzestrzenił w taki sposób, a ten płomyk się wcale nie zmniejszył. Że tak samo jest właśnie z ewangelizacją, z wiarą, że dzielimy się nią i wcale nam jej nie ubywa. Wcale nie mam jej nagle mniej, tylko po prostu widzę, że ludzie, którzy mnie otaczają, też ją mają. Że to, co we mnie płonie, zapala też inne osoby, i że No, to jest piękne właśnie, to w jaki sposób można by tutaj się podpisać tymi słowami i tym pragnieniem właśnie Pana Jezusa, który mówi, że jak bardzo pragnę, żeby ten ogień właśnie już zapłonął, żeby cała ziemia właśnie płonęła tą miłością, Ewangelią i radością właśnie z tego, no, że on zmartwychwstał i żyje i jesteśmy zbawieni tak naprawdę już teraz w jakiś sposób.
Mamy 7 minut do końca, więc chciałbym, żeby też jeszcze, no, czy o czymś zapomnieliśmy, co powinniśmy powiedzieć, co jeszcze można mu umknęło. Wracając do tego, o czym już oczywiście mówiliśmy, o tych filarach, ale też o charakterystyce, o specyfice. Jakieś pytanie się pojawiło, tak? O to pytanie chodzi?
Może SMS-a.
SMS-a, dobrze.
Mamy SMS-a. Właśnie SMS przyszedł od Asi z Warszawy i jest ciekawe pytanie w nim. Szczęść Boże, moje spotkania z Bogiem, te najgłębsze i najdłuższe, są zazwyczaj podczas modlitwy przed snem, a raczej rozmowy z dobrym Bogiem, któremu mogę powiedzieć o wszystkim, oraz podczas adoracji. Mam jeszcze pytanie do was, kochani. Czy też macie tak, że tęsknicie po ludzku za Jezusem? Chcielibyście, by was przytulił, usiadł w fotelu obok i porozmawiał? Może to jest dziwne pytanie, ale myślę, że warto ten temat poruszyć. No i jestem bardzo ciekawa waszego zdania z Bogiem. Asia z Warszawy.
Pozdrawiam, Asię. No i jesteśmy ciekawi waszego zdania na ten temat.
I ja się chcę podzielić, bo ja bardzo często mam takie myśli i bardzo tęsknię i czasami mam pretensje do Pana Boga, dlaczego nie mogę Cię dotknąć, dlaczego nie mogę spojrzeć Ci prosto w twarz i no, wkurzam się czasami o to, bo chciałabym Go naprawdę dotknąć i przytulić, ale On odpowiada też na te pragnienia, bo pamiętam taki moment, w którym miałam trochę ciężki czas w trakcie studiów. I pamiętam, że dosyć dużo smutku wtedy było i pamiętam, wieczorem płakałam Panu Bogu, że jest mi smutno i że gdzie jest ta radość i że bardzo bym chciała, żebyś mnie przytulił i obiecałeś wszystkim tym, którzy będą do Ciebie wołać Ojcze, że odpowiesz na tą prośbę i poprosiłam Go o to, żeby mnie w tym momencie przytulił. I tak ze szczerego serca, z wielkiego pragnienia i naprawdę poczułam się przytulona. To było cudowne uczucie. Poczułam, że Bóg jest dobry, że On odpowiada na moje takie głębokie pragnienia i bardzo mnie kocha.
Dziękuję. Asia też, ale chyba jakaś inna, napisała na Facebooku mnie spontaniczne, ale sporadyczne spotkania przed Najświętszym Sakramentem przyprowadziły do stałej obecności przy Bogu i życia w Bogu. Staram się nie rozstawać z Panem Bogiem, być z Nim cały czas myślą oraz wszystkim, co mnie w danej chwili zajmuje i przepełnia pracą, radością, smutkiem, nadzieją, lękiem, a nawet roztargnieniem. On jest przy mnie zawsze. Asiu, dziękuję za ten wpis. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. No i to też jest odpowiedzią na to nasze pytanie, w jaki sposób ten czas z Panem Bogiem spędzam, w jaki sposób się z Nim spotykam. Na koniec chcieliście jeszcze przeczytać kilka słów założyciela waszego, tak trzeba powiedzieć, tak go nazywaj.
Przeżywasz najbardziej pasjonujący okres życia. Przeszedłeś już dzieciństwo, okres dojrzewania płciowego, młodość, ale nie jesteś jeszcze w pełni dorosły. Jesteś już samodzielny lub będziesz wkrótce, ale jeszcze nie w pełni panujesz nad sobą. Wciąż rozwijasz się fizycznie i dojrzewasz duchowo. Nie zepsułeś jeszcze swojego życia, nie osłabiłeś ani nie zraniłeś go przez negatywne doświadczenia dorosłych. Przyszłość otwiera się przed tobą. Wypełnia ci ogrom projektów i marzeń. Twoje serce unosi się od wielkich pragnień. Marzysz, by uczynić ze swojego życia coś pięknego, wielkiego, mocnego. By było to życie światło dla innych, życie całkowicie oddane, a więc wypełnione miłością. Wiesz, że masz tylko jedno życie, nie dwa. I tu na ziemi mija ono tak szybko. Jest ono złożone w twoje ręce. Bóg w sposób nieskończony szanuje twoją wolność. Możesz więc przeżywać je w buncie przeciw Bogu, to znaczy przeciw życiu i szczęściu, i zupełnie je zmarnować, albo razem z Nim, a więc żyć w pełni wspaniale, odważnie. Z Nim i w Nim możesz stać się w pełni sobą, w pełni zrealizować swoje życie. Zawsze zachowujcie serce dziecka, serce, które nie nurzy się za zachwytem nad pięknem świata, dobrocią ludzi, a szczególnie wspaniałością Boga. Nie starzejcie się, mamy tyle lat, ile nasza dusza, a więc bądźcie coraz młodsi. Możecie być zwycięzcami świata, możecie go zmienić i uczynić lepszym. To nie utopia ani marzenie czy oszustwo. Stawajcie się mężczyznami i kobietami w pełnym tego słowa znaczeniu. Mocnymi, pięknymi, jasnymi, promiennymi, a więc szczęśliwymi. Żyjącymi pełnią zdrowia ludzkiego, oddychającymi powietrzem ze szczytów świętości. Bądźcie prorokami życia, miłości, radości, piękna i prawdy. Kościół was potrzebuje. Polska liczy na was.
Taka odezwa na koniec. Zaraz kompleta też, myślę, że te słowa aktualne i bardzo ważne, żeby one też wybrzmiały jako takie przesłanie na koniec od Dzieci Światłości i ich założyciela waszego. Tak jak wspomniałem, w komplecie polecimy te intencje, które są nam bliskie, a po komplecie będzie jeszcze czas, jeżeli macie oczywiście taką wolę, żeby kogoś pozdrowić tak bardzo też prywatnie, może osobiście, ale to już za moment. Bardzo dziękujemy za ten czas i zapraszamy już za moment do wspólnej modlitwy. A teraz jeszcze Mietek Szcześniak zaśpiewa nam piosenkę Bądź blisko.
Ojcze,
Rozpoczynamy naszą modlitwę na zakończenie dnia. Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy znajdziemy w tomie trzecim na stronie 972, a w wydaniu skróconym 1167. Następnie psalmodia wraz z antyfoną 990, wydanie skrócone 1184 i czytanie z księgi Jeremiasza. Strona 991, a wydanie skrócone 1186. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Kończy się kolejny dzień naszego życia. Dzień szczególny, któremu patronuje Matka Boża Bolesna, ta, która stała pod krzyżem, która była z Jezusem najdłużej, od początku do końca, do tego ostatniego momentu. Ta, która daje nam siłę, daje pomoc bardzo konkretną i obronę. Ta, która pomaga żyć blisko swojego Syna, która do Niego prowadzi. W świetle tej tajemnicy chcemy spojrzeć na nasze życie, na dzień, który się kończy, na to, w jaki sposób Panu Bogu dziękowaliśmy za Jego miłość i na Jego miłość odpowiadaliśmy, w jaki sposób realizowaliśmy przekazanie miłości Boga i bliźniego w tej rzeczywistości, w której nas Pan Bóg dziś postawił, za to dobro, które miało miejsce, które się wydarzyło, dziękujemy, a za zło żałujemy, za grzech przepraszamy, prosząc o miłosierdzie, o łaskę, by iść do przodu, by powstawać do nowego życia, by dzień zakończyć z Panem Bogiem i z Panem Bogiem ten dzień rozpoczynać. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broni nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty.
Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i w nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie zastarczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
czy uczynisz cud dla umarłych, czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie.
Czy to w grobach sławi się Twoja łaska, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Za wspólną modlitwę bardzo serdecznie dziękujemy. Półtorej minuty nam zostało, a zatem chwila na pozdrowienia. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Chwila namysłu.
Ja pozdrawiam swoją rodzinę. Wszystkich absolwentów Szkoły Dzieci Światłości, z którymi miałem radość przeżywać ten czas wspólnoty. I tych wszystkich, których Pan Bóg stawiał na mojej drodze przez te wszystkie lata.
Ja chciałbym pozdrowić tych słuchaczy, którzy zadzwonili i dzielili się. Piękne i bardzo dziękuję za to. I też chciałem bardzo pozdrowić Konrada i Natalię, Sebastiana, Gosię, Michała. I też Marysię, która zakładała szkołę właśnie z księdzem.
To ja bym chciała pozdrowić
Kasię i Kacpra, z którymi dzisiaj z Dagmarą przyjechałyśmy prawie że w ostatniej chwili tutaj na audycję i gdyby nie oni, to by nas tutaj nie było.
Też bym chciała bardzo chętnie pozdrowić nowego arcybiskupa łódzkiego. Pozdrawiamy Dzieci Światłości. Witamy w naszej diecezji z radością.
Ja chciałabym pozdrowić moją rodzinę. Mamę, siostrę i babcię i pozostałą rodzinę, którzy może mnie słuchają, i przyjaciół, Marysię, Magdę i Pawła.
Ja też chciałam pozdrowić moich rodziców, mamę, tatę, siostrę Kasię, brata Kubę oraz wszystkich tych, którzy się mają dzisiaj źle.
Ja jeszcze Agatę chciałem pozdrowić, Madzie, jeszcze
Gosię,
Basię.
I Basię.
Jeszcze. I Wojtka.
I
wielu, wielu innych.
Ja też tatusia i mamusię, proszę, i ciocię Ninę.
I wszystkich absolwentów Dzieci Światłości i księdza Grzegorza.
I ojca Daniela Łuszy, jeśli nas słucha.
Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję za to, że byliście. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy tutaj na naszych antenach, a może do Łodzi pojedziemy, jeżeli zaprosicie Westerplatte i Czas Wzrastania, bo takie wyjazdowe odcinki też realizujemy.